A w studiu mamy już Krzysztofa Jabłonkę właśnie.
Ponownie witam.
Jak powstanie styczniowe, tak? Dlaczego było tak ważne? Dlaczego ono może łączyć te nasze narody?
Dlatego, że jest testamentem dawnej Rzeczpospolitej. My troszeczkę kładziemy kres Rzeczpospolitej zgodnie z dekretami zaborczymi na trzeci rozbiór, 1795 rok. No i kończy się nam, pęka nasz wspólny dom, rozbiegają się nasi patrioci, powstają legiony, to we Włoszech, ale pamiętajmy już tam, legie włoskie były podzielone na trzy części. Legia koronna Jana Henryka Dąbrowskiego, ale była legia litewska generała Rymkiewicza i legia ruska generała Grabowskiego, zwana rzymską, no bo w Rzymie była formowana. A więc nawet na takiej emigracji potrafiliśmy otworzyć trójdzielność naszej wspólnej Rzeczpospolitej.
Trójdzielność naszej wspólnej Rzeczpospolitej, ale no właśnie, ta Rzeczpospolita dzisiaj nie jest bardzo często współdzielna, jest właśnie niedostrzegana, tak? To, co nas łączyło. I czy, na czym możemy budować? Czy tylko i wyłącznie na tych postaciach, czy na kimś jeszcze?
Na wszystkich postaciach, które za nimi stoją. No nie byłoby powstania styczniowego, gdyby nie było listopadowego, a nie byłoby listopadowego, gdyby nie było napoleońskiego, a nie byłoby napoleońskiego, gdyby nie było kościuszkowskiego i tak dalej. To są kolejne filary tego mostu, po którym przeszły nasze cztery narody nad bagnem niewoli. Inaczej zgermanizowano by nam i zrusyfikowano młodzież. I kto wie, czy nieraz gawary wymywaliby paruski z Jewłodnia. I to jest ogromne osiągnięcie, gdyż zachowaliśmy poczucie honoru, a honor nie pozwolił nam zdradzić zdradzonej ojczyzny. I do XIX wieku, do końca, właściwie do powołania ochrany i do takich działań już wyraźnie zmierzających do poróżnienia naszych narodów, trwa duchowa Rzeczpospolita, Rzeczpospolita powstańcza.
To jeszcze szybko powiedzmy, jakie były te działania starające się nas poróżnić?
Bardzo proste. W 1881 roku, 1 marca, czy 13 u nas, jest zamach na cara Aleksandra II. No, wylatuje w powietrze Ignaś Hryniewicz mu rzucił tą bombę. Był on tyleż Białorusinem, Polakiem, co Rosjaninem, bo działał w imieniu Narodnej Woli, czyli troszeczkę innej organizacji niż Polska, ale niemniej kładzie kres życia tego cara, który nam powstanie utopił we krwi i wtedy powstaje carska ochrona. I ona wykombinowała dość szybko, już w 82, że można gniew chłopów litewskich, ale nie tylko, nawet polskich chłopów czy białoruskich skierować przeciwko polskiej tak zwanej szlachcie. Dopiero potem się okazało, że cała litewska szlachta, że cała polska szlachta na Litwie to jest litewska szlachta, która mówi po polsku. Tak jak dzisiaj młodzież litewska mówi po angielsku. No po prostu był to język kultury. Większość z nich znała również litewski. Na przykład matka Piłsudskiego ze swoimi gosposiami rozmawiała po litewsku, bez kłopotu. Piłsudski znał trochę litewski, ale nie miał okazji rozmawiać, bo oni już żyli na skraju dawnego księstwa. Bardziej po białorusku się nauczył. I dla Białorusini uważają Piłsudskiego za swojego również. To jest właśnie pewien tygiel, ale duch był wspólny dla tych narodów. Wiedzieliśmy, że jest Wielkie Księstwo, nazywane Litwą, ale tak naprawdę chodziło o Białoruś. Litwinów nazywano wtedy Żmudzinami. No i korona, która się składa oczywiście z Ukrainnej Rusi i z Polaków. To wszystko nazywano trochę umownie Polską, ale to na zewnątrz. Natomiast w środku poprawną nazwą jest to Rzeczpospolita, dwakroć obojga narodów, która jest spadkobiercą całego ogromnego, ale nie tylko spadkobiercą, jest tymi, którzy wytworzyli ogromny potencjał XIX-wiecznej literatury i muzyki. I tu choćby Moniuszko, Kościuszko, to są Sanguszko, to jest to, co nas łączy z Białorusią. Ale oczywiście to Mickiewicz wypowie Litwo, ojczyzno moja, a my się tego uczymy i mówimy jak własną ojczyznę. Bo Litwa była ważnym czynnikiem tejże wspólnoty. Pamiętajmy, Rzeczpospolita nie jest imperium.
Nie byłoby wspólnoty właśnie, gdyby nie było Litwy, tak? To była wspólnota tak. Między Polską a Litwą, Unia Obojga Narodów.
Tak, ale to jest na wzór małżeństwa. I stąd Rzeczpospolita jest rodziną, której ojcem jest Litwa, a matką Polska. a z kolei swoistym dziećmi, czy dziećmi przyłączonymi jest Białoruś i Ukraina, która tylko dzięki temu nie stała się Rosją, że była częścią tej Rzeczpospolitej i czerpała przede wszystkim gotyk, wspaniale rozwiniętą kulturę późnego średniowiecza. To jest złota jesień. Tego nie ma w innej Europie, którą zdziesiątkowała straszliwa dżuma. U nas dżumy nie było. W związku z tym czasy Jagiellończyka należą do kulminacyjnych i przechodzimy w najłagodniejszy z możliwych sposobów w renesans. I ten renesans na przykład wyda kozatczyznę, która rządzi się prawem Rzeczpospolitej. I to są jej dzieci. Chociaż zbuntowane, ale jej. A na pewno nie Moskali. I to przechodzi w następne pokolenia. I Ukraińcy obronią się tam, gdzie byli wierni Rzeczpospolitej. Tam język przetrwa. Tam, gdzie popadli w niewolę już w XVII wieku, trochę z wyboru, trochę z konieczności, język znika. A potem jeszcze dopełni tragedii potworny głód, pochłaniający 6 milionów i Polaków, i Ukraińców, głównie Ukraińców, ale wszystkich w zasadzie na tym terenie. I dopiero tak straszliwie doświadczeni drugą wojną, bolszewizmem, tym przed wojną i tym po wojnie, odkrywamy, że przetrwamy jako rodzina. Ale to jest jeszcze ważniejsza rzecz. Rzeczpospolita nie tylko sobie jest potrzebna, nie tylko my nawzajem się ocalimy. Przecież z 2 milionami Litwinów to się nie bardzo kto będzie chciał liczyć, nawet jeśli podwyższymy do 3. Choć twierdzą, że już 1 milion do Anglii wyjechał. Ale jak za nimi stanie 40 milionów Polaków, a za Polakami 50 milionów Ukraińców i tych, co się za Ukraińców uważają, no to to jest potęga. I wtedy się poważnie zastanowi każde imperium, no zwłaszcza to, które się zastanawia nad naszą przyszłością, czy zadzierać z kimś takim, kto dorównuje im potencjałem ludnościowym. Pamiętajmy, to się wszystko sumuje. Białoruś ma tutaj nad czym myśleć. Jak chce być Białorusią, to czuje związek z Rzeczpospolitą i z tym Kastusiem Kalinowskim, którego trochę nieopatrznie komuniści wykreowali na superdemokratę. Tam główne ulice we wszystkich miastach Białorusi to są Kastusia Kalinowskiego. A on jest antyrosyjski dzisiaj. Wszyscy bohaterowie tego okresu tworzą niepodzielną kulturę i z niej się nie da wyrwać. Chopin jako ktoś własny jest słuchany na Litwie. I nikt nie mówi, że to jakiś Polak. To jest nasz Chopin. Bo nasza była Rzeczpospolita, która go zrodziła. Nawet Łotwa, a przynajmniej jej duża część zwana Latgalią, która mówi po polsku, jest z tego dumna, chociaż oni są Łotyszami, nie są żadną mniejszością. Ale dla nich polski język jest językiem wolności. I tak jest odbierane. I Platerowie w Liksnie teraz próbuje się odbudować ich pałac, bo to jest, po to był zburzony, że oni byli gniazdem wolności. A więc jak jest wolność, trzeba to przywrócić. Wyzwolenie Dyneburga przez Polaków, którzy w straszliwy 30-stopniowy mróz poszli po zamarzniętej Dźwinie i oddali Łotyszom ich miasto. Nie próbowaliśmy tam nic. Byli tacy, którzy chcieli troszeczkę zagarnąć Łotwie i Piłsudski nie pozwolił. Powiedział, nie ma sensu tutaj się kłócić o hektary, trzeba cały naród. I Łotysze to docenili. Potem docenili to z opóźnieniem Litwini. Całkiem niedawno profesor Wyszczelski zwrócił uwagę. Litwa w 1939 zachowała się przyzwoicie, jak Inka w swoich zmaganiach. Nie dość, że nas nie napadła, to jeszcze nas przyjęła i to w miarę tam nie było jakichś awantur. Oczywiście nie wszyscy nas kochali, ale ludność na przykład polskim żołnierzom posyłała wszystko, co im trzeba, chociaż państwo chciało tutaj się zachować neutralnie, no bo się Niemców bało. Ale nie aż tak, żeby stanąć po czyjejkolwiek stronie. Wilno na siłę Rosjanie oddali Litwinom, chociaż Litwini oczywiście wzięli, bo uważali to za oczywiste, ale do czasów okupacji sowieckiej zachowywali się też w miarę przyzwoicie. I zezwolili na obchody 11 listopada w 1939 w taki sam sposób, jak Polacy zezwalali w okresie międzywojennym Litwinom na obchodzenie 16 lutego, też święto niepodległości Litwy. No, nie byliśmy wtedy zbyt szczodrzy, ale nie było żadnych represji. Litwini mogli tak zrobić, jak chcieli. Oczywiście Polacy się do tego wtedy nie dołączali, to było też w ten sposób. Niemniej oba narody zrozumiały, że coś jest jednak wspólnego i albo się razem obronimy, albo zginiemy. Polskiego prezydenta miasta Wilna wyrzucili bolszewicy, czy to, przepraszam, to jeszcze władze litewskie, chociaż już garnizon rosyjski był, sowiecki był już w Wilnie. Potem i na jego miejsce wszedł burmistrz Wilna, potem jego wyrzucili Sowieci, a w jednym wagonie jechali na Kołymę. I tam gdzieś na granicy Europy oni się pojednali wreszcie, podali sobie rękę. To jest bardzo pouczający przykład, który należy powtarzać.
Na samym początku powiedziałeś, że nie byłoby powstania styczniowego, gdyby nie listopadowe i tak dalej. Jaka pieśń jest najbardziej kojarzona z powstaniem listopadowym?
Dwie, Pobudka. W krwawym polu srebrne ptasze poszli na bój chłopcy nasze. Obok orła znak pogoni poszła Litwa w bój bez broni.
Oraz?
Hej, strzelcy, wraz nad nami orzeł biały.
No to ja przyznam szczerze, najbardziej mi się warszawianka kojarzy, tak? Warszawianka...
No, warszawianka powstaje po zwycięstwie nad Olszynką Grochowską w wielkich uroczystościach kwietniowych, już z pieśnią na ustach, pod dębem wielkim i ganiami nasi walczyli, ale najbardziej warszawianka się wsławiła, kiedy na straszne pole pod Ostrołęką szły nasze pułki pod armaty rosyjskie, śpiewając tamże pieśń.
Hej, kto Polak na bagnety? 21 minut po godzinie 16. Słuchacie Państwo Popołudnia Radia Wnet. Jest Jan Brewczyński przy mikrofonie. Jest w studiu nadal z nami Krzysztof Jabłonka.
Tak, dyżur historyczny.
Tak jest, nasz niezastąpiony spec od historii.
Do czasu.
Razem z Piotrem Dmitrowiczem. Po prostu dwóch panów tutaj zawsze jest gotowych pomagać Radiu Wnet. Zanim powiemy o Konstantym Kalinowskim i Zygmuncie Sierakowskim, powiedzmy jeszcze właśnie o warszawiance. Jaka jest ich historia?
No, warszawiankę napisał Kazimir de Lavigne jako tekst. Bardzo piękno, wachsowienne, czyli dzisiaj nam warszawianka się nie kojarzy z dziewczyną, ale to jest oczywiście młodsza siostra Marsylianki i Brabansjanki, pod której dźwiękach wyzwoliła się Belgia. Otóż i Marsylianka i Brabansjanka są hymnami narodowymi, a nasza warszawianka hymnem Warszawy. Oczywiście ma ona swoją piękną historię, dlatego że tłumaczenie Karola Sienkiewicza, to stryj, jest o wiele lepsze od oryginału francuskiego, które ma mniej takich patriotycznych odniesień. Na przykład tam jest w Tęczę Franków, u nas jest w Gwiazdę Polski i tak dalej, takich tych. Natomiast po zwycięstwie duchowym, no i praktycznie militarnym pod Ostrołęką, Olszynką Grochowską, pod Ostrołęką, to już niestety klęska, wtedy Karol Kurpiński pod natchnieniem pisze ten fantastyczny motyw muzyczny, który nas budzi dzisiaj każdego dnia rano w Radiu Warszawa, w Radiu Polskie Radio, pierwsze Radio Warszawa, tak? Mamy to jeszcze od przedwojny i pieśń owa naprawdę stawia Polaków do pionu. Kto umiera wolnym, kto przeżyje wolnym będzie, kto umiera wolnym już. Ale tam jest również przesłanie, że każde powstanie jest po to, by spóźnić krok olbrzymowi, co chce światu pęta nieść. To jest to piękne przeczucie, że stajemy przeciw imperium, które zagraża światu, a nie tylko nam. Zdążyłem już raz powiedzieć, że powstanie styczniowe było nie tylko walką o naszą niepodległość, bo to jest oczywiste. Nawet zdawano sobie sprawę, że tej niepodległości nie da się odzyskać, ale trzeba je wywołać, gdyż musi być znak sprzeciwu. A druga rzecz, uwolnić chłopa od zagrożenia bycia carosławnym. Czyli chłopów, którzy mordują dwory i Polaków.
Sytuacja, zachowanie Rosji spowodowało to, że do powstania w ogóle doszło w tym terminie, bo termin styczeń to nie jest dobry termin na powstanie.
To był najgorszy. Aczkolwiek, no, gdybyśmy dłużej wytrzymali, może byśmy byli bardziej uzbrojeni, ale Rosja już przewidziała rzecz. I rzeczywiście Branka była prowokacją bardzo groźną. No, mieliśmy iść po prostu na Kaukaz i tam ginąć. A pamiętajmy, górale Kaukasy świetnie strzelali. I tam ofiarę zawsze żeśmy jakąś płacili, chyba że Polacy masowo przechodzili na stronę kaukaskich górali. Do dzisiaj się tam zachowała o tym pamięć, o takim Łozińskim, który armaty odlewał Czeczenom w górach. To szczególnie dzisiaj w obecnej sytuacji zabrzmiało. Ale wtedy wybór był prosty. Albo stracić ojczyznę i walczyć z cudzą wolnością, co było najgorszym sposobem upodlenia Polaków w owym czasie. Nie wiem, czy dziś. Albo zginąć na własnej ziemi za wolność, na której dopiero wyrosną następcy. I to już sobie zdawano sprawę w okresie powstania styczniowego. To jest powstanie dla następców, niekoniecznie dla nich. Nawet Krug Heidenreich mówi, że w momencie, kiedy został sprowokowany no, uchwałą czy też decyzją rządu narodowego, podziemnego, jedyny w Europie. Wtedy jeszcze nikt w ogóle nie był w stanie coś takiego stworzyć. Irlandczycy troszkę tworzyli, ale to się szybko rozpadało. To danie chłopom ziemi uczyniło z nich Polaków. I to było główny sens powstania. Także jeszcze raz postuluję. Powstanie nie było po to, żeby odzyskać niepodległość. Powstanie było po to, żeby odzyskać godność. I to się udało. I w tym planie żeśmy wygrali.
No i właśnie powiedzmy o dowódcach Powstania Styczniowego. Dzisiaj Mateusz Morawiecki podczas uroczystości powiedział, że powstańcy styczniowi są bohaterami, którzy łączą narody Polski i Litwy i wciąż są żywi w naszych sercach. Konstanty Kalinowski, Zygmunt Sierakowski. Co o nich wiemy?
Coraz więcej. No, przede wszystkim Sierakowski mógł zrobić ogromną karierę w sztabie generalnym rosyjskim. On był brany pod uwagę jako jeden z czołowych supergenerałów nawet. Tam były kilka rang tych generałów carskich. I on to wszystko rzuca. On to rzuca, zresztą on był w korpusie Paziów. To był pupil caratu. I on w twarz im to rzuca i schodzi do podziemia. Traugut zrobi to samo, ale już będzie na emeryturze, pułkownikiem na emeryturze i stanie po stronie narodów. Żona go pyta, Romuald, czy jest sens? A on mówi, nie wiem, czy jest sens, ale jest mus. I to jest coś wyjątkowego. Ci ludzie działają z inspiracji bliżej nam nieznanej, ale działają perfekcyjnie. Oni przygotowują fundament. Oni wiedzą, że muszą zginąć, ale wiedzą, że po ich grzbiecie przejedzie pociąg z napisem Polska. Albo z napisem Rzeczpospolita jeszcze bardziej. I to jest najpiękniejszy sens. Ginąc za wolność nie tylko naszą i waszą, za wspólną wolność wszystkich narodów Rzeczpospolitej. Tchnienie tej wolności odczuła Łotwa. Zerwała się do walki Latgalia. W Latgalii do dziś się mówi po polsku z dumą, a mówią Łotysze. Nie jacyś Polacy zagubieni gdzieś tam wokół Dyneburga. To jest język godności, szacunku i wolności. To jest tutejszy język. Powstańczą armię Sierakowskiego czekała Kurlandia, czyli chłopi łotewscy. Z kosami już byli na granicy, czekali, czy on dojdzie. No nie doszedł, ale zryw sięgnął Łotyszów, którzy przyznali się do tego. Minister kultury jest tam, a mam nadzieję, że na stokach Cytadeli pojawi się i prezydent Łotwy. I wreszcie mamy Białorusinów, których budzi Kastuś Kalinowski. Pochodzi z tej samej rodziny, jest bratem Józefa, czyli świętego Rafała Kalinowskiego. Rodzony. Józef jest ministrem wojska w rządzie litewskim, odrębnym rządzie, który spaja dopiero Traugut. Koronny jest oddzielny, Litwa oddzielnie, ale Rzeczpospolita obejmuje, powstańcza Rzeczpospolita i zabór pruski. Tam są nawet mianowani przedstawiciele i zabór austriacki. Pamiętajmy, nie udało nam się wywalczyć nawet drobnej autonomii w zaborze rosyjskim, ale Austria, patrząc, jak przez 2 lata Polacy zneutralizowali Rosję, że nagle odetchnęli, że Europa bez Rosji oddycha w pełni i nie musi się bać, no, doszli do wniosku, że warto Polakom dać autonomię. I autonomię galicyjską wywalczyliśmy na polach bitwy Powstania Styczniowego. I to warto pamiętać. Efekty tego były generalnie o wiele większe. Ba, Mołdawia została włączona również w te działania i tam też stoczyliśmy bitwę pod Konstanaglą. No, szła taka grupa emigrantów z Istambułu i przedzierała się przez Mołdawię na Podole. No, nie dotarli. Mołdawianie nam wytłumaczyli, że myśmy ich tam pobili. Ale od razu po bitwie Polacy opatrywali ranę tym, których pokonali. I powiedzieli, że lepiej nie idźcie, bo spadnie na nas miecz rosyjski. No i Polacy stwierdzili, że rzeczywiście przedarli się już indywidualnie. Ale w jakiś sposób zanimowaliśmy cały środek Europy i utrzymaliśmy go na sobie. Ba, powstanie znalazło kontynuację na Syberii. Zesłanie 40 tysięcy zaskutkowało połączeniem się ze spiskiem Władimira Sołowiowicza. Słynny spisek krasnojarsko-kański, w którym zakonspirowana partyzantka rosyjska przekazała Polakom obowiązek stawienia oporu w obronie Syberii. I w Dzień Świętego Jana w rosyjskim kalendarzu, czyli u nas był 6 lipca, u nich 24 czerwca, wybucha powstanie nad Bajkałem, w Kultuku. Wybucha ono w ten sposób, że przywieziono wcześniej sztandar wyhaftowany przez polskie kobiety, polskie i litewskie kobiety w Irkucku z napisem w dwóch językach. Swobodny, Syberyjski Legion Swobodnych Polaków. I ten sztandar zanurzono w Bajkale. I kiedy go podniesiono, wybuchła powstanie. No wybucha w tym sensie, że wszystkie ośrodki rozciągnięte prawie 200 kilometrów wzdłuż Bajkału zrywają się do walki. Jedzie taka czołówka i zawiadamia. Część się przyłącza, część nie. Około połowy bierze udział. Oblicza się, że 400 było naszych powstańców. Zostają straszliwie rozgromieni. Ginie 39 w bitwie nad rzeką Bystricą. Dziś to jest w pobliżu miasta Miszycha. I nad rzeką Miszychą, która jest 10 kilometrów dalej, jest ich grób. Jest taki kopiec wstożkowy, na którym jest napisane bardzo ważne słowa. Polska o was nie zapomni. To jest postulat dla wszystkich młodych. Jedźcie, żeby Polska naprawdę nie zapomniała o tych, którzy tam leżą. Wszystkich złapanych powstańców, 721, przewieziono do Irkucka i o świcie wyładowano ich na nabrzeże. No zebrał się tłum, ponieważ Irkuck wpadł w panikę i przez pierwsze 3 dni powstania wszyscy uciekali z tego Irkucka, aż biskup musiał tam grzmieć, że małej wiary jesteście i tak dalej. No i dzięki temu zostało to wydrukowane w wiestniku eparchii, czyli w takim obowiązkowym czasopiśmie, czy tam, w którym wszystkie przemówienia biskupa musiały być wydrukowane. I stąd wiemy, bo chciano to ukryć. I ten tłum zaczął rzucać łajnem końskim w Polaków. Że to są właśnie ci miatjeżnicy. I nagle wśród tego całego, tego ogromu pogardy nad powstańcami zaczął powiewać sztandar z owym napisem. Syberyjski Legion Wolnych Polaków. I to po rosyjsku, po drugiej stronie Swobodnych Polaków. I oni to przeczytali. Tłum zamarł. I wtedy gruchnęła pieśń. Oto dziś dzień krwi i chwały. I z tą pieśnią szli nasi powstańcy przez całą ulicę Bajkalską, czy Angarską, już nie wiem, bo teraz się nazywa Marksa, i dochodzą aż do Cytadeli. Z ostatnimi słowami, by krok spóźnić olbrzymowi, co chce światu pęta nieść, zatrzasnęły się za nimi bramy więzienia. Opokazali po raz pierwszy syberyjskim mieszkańcom, że można ginąć za ich wolność. I tak się zaczęła epopeja syberyjska. No, z tego całego ogromu połowę rehabilitowano, czy uwolniono. Reszta dostała dożywotni pobyt na Syberii bez prawa jakiejkolwiek amnestii, a szóstkę skazano na śmierć, rozstrzelano 4. Przypadek lub opatrzność sprawiła, że każdy z tych 4 był z innego narodu Rzeczpospolitej. Gustaw Szaramowicz oczywiście był polskim szlachcicem, ale z Żytomierza. Matkę miał Ukrainkę. Narcyz Celiński był z Wileńszczyzny. Jakub Reinert był z Polesia. I tylko Władysław Kotkowski był z Warszawy. I ci 4 giną 15, czyli 27 listopada. Za chwilę rocznica. 1866 roku. Na śmierć dysponuje ich wyjątkowy człowiek, apostoł Syberii, który dobrowolnie skazał się na 50-letni pobyt, ksiądz Krzysztof Maria Szwermicki. Marianin, wspaniała postać, który tego roku obchodzi 125. rocznicę swojej śmierci. Został pobity bardzo groźnie przez bandytów i zmarł 12 listopada 1894 roku. Mieliśmy o nim audycję dokładnie w dniu jego rocznicy jego śmierci. Także zobaczmy, z jak potężnych i pięknych duchowo, a coraz bardziej pożądanych w obecnych czasach postaci składa się nasza historia zarówno zrywu, jak i męczeństwa na Syberii.
No właśnie, oddajemy hołd Polakom, obywatelom Rzeczpospolitej, która wtedy nie istniała, ale która była w sercach i dzięki której mogliśmy się cieszyć niepodległością i dzięki której właśnie dzisiaj jesteśmy, powiedział Mateusz Morawiecki, podczas uroczystości pogrzebowych 20 powstańców styczniowych. Dzisiaj na Litwie te uroczystości się odbyły. Czy powstanie styczniowe miało szansę na zwycięstwo?
Nie. Generalnie nie, dlatego że ono miało sprowokować państwa zachodnie do uderzenia na Rosję, do powtórzenia wojny krymskiej. Wtedy tak. Ono się składa z 2 elementów. Jeden to jest nasz interes, ale on był tylko zapalnikiem ukrytego interesu Europy. Europo, jeśli nie wskrzesisz Polski, to czekają cię takie wojny, że ci w pięty pójdzie. I to zawarła Maria Ilińska w swoim posłaniu. Mówi, że spadnie kara, jeśli nie staniecie po stronie sprawiedliwości, nie tylko nas Polaków, ale tej sprawiedliwości elementarnej, która nam się tu należy. Gdyby wtedy wskrzeszono kawałek Rzeczpospolitej, fragment, no ten nawet sprzed trzeciego rozbioru, nie byłoby pierwszej wojny, bo by Rosja nie graniczyła z Prusami. Niestety, myśmy pierwszą wojnę mieli w powstaniu styczniowym. Drugą wojnę mieliśmy w pierwszą wojnę. Trzecią wojnę, jeśli kiedykolwiek będzie, przeżyliśmy już w drugą. Więc jakby wyprzedzamy historię swoim bohaterskim zrywem, choć opatrzony pieczęcią zdrady. Europa nas zdradziła. I zapłaciła za to straszną cenę, głównie Francja. No tyle milionów, ile padnie w pierwszą wojnę. A można było tego uniknąć. My byśmy kontrolowali. Przede wszystkim nie zjednoczyłaby się Niemcy wokół Prus. To było najgorszą rzeczą. A to zaistniało, oczywiście wszyscy twierdzą, że z powodu naszego powstania, bo się wtedy dogadała Rosja z Prusami. Ale gdyby dogadała się z nami szybciej Francja z prawdziwego zdarzenia, to Prusom by się odechciało takich pomysłów i nie stanęliby na czele Zjednoczonych Niemiec, tylko na przykład Bawaria czy Badenia, jak to miało miejsce w Wiosnę Ludów. Te Niemcy, jak Engelmann napisał, nie zostałyby podbite przez Prusy. Niemcy zostały, nieładne to słowo, ale duchowo odpowiada, zgwałcone przez Prusaków. Narzucono im pruski sposób myślenia, chociaż Bawaria, Saksonia czy Badenia, kompletnie katolickie kraje inaczej myślały. I mielibyśmy całkiem inne Niemcy. Jak straszną cenę Europa za to zapłaciła, no to aż strach pomyśleć. I to jeszcze nie jest koniec. To niebezpieczeństwo nadal wisi. Ten olbrzym kroczy dalej, by światu pęta nieść.
A o relacjach polsko-francuskich też dzisiaj będziemy rozmawiać ze Zbigniewem Stefanikiem około godziny 17:30. Jeszcze mimo wszystko wróćmy do tego, co się dzisiaj działo na Litwie. Kilkaset osób przed katedrą, marsz ponad około 3 kilometrów, droga od katedry na cmentarz.
Przez Ostrą Bramę.
Właśnie, przez Ostrą Bramę. Agata Antoniewicz, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy, napisała mi, że pochówek był niesamowity i czegoś takiego jeszcze nie było.
Tak. To jest wzruszające. Zdążyłem już powiedzieć raz, a dziś powtarzam. To nie był pogrzeb. To było zmartwychwstanie naszych powstańców. To jest pogrzeb Murawiowa Wieszatiela. To on tutaj ostatecznie, historycznie ponosi totalną klęskę. Nasi żyją, ponieważ my ich kochamy. I wolność Litwy nie jest możliwa do wyobrażenia bez zrywu. Litwini dopiero teraz docenili, choć ludzie sztuki przede wszystkim wcześniej to już sygnalizowali, że to jest powstanie narodowe Litwinów. Tam jest 90% żmudzkich chłopów z kosami wokół Mackiewicza, księdza Mackiewicza, zwanego Maćkusem, i Sierakowskasa, czyli naszego Sierakowskiego. On jest nasz i ich zarazem, tak jak Jagiełło. I czy wreszcie tysięcy innych, tak jak Kostuś Kalinowski odnosi się do Białorusinów i ich budzi. Stańcie się ludźmi honoru, a będziecie narodem. To samo dzieje się na Litwie i stąd obok tego ad gimimas, czyli tego przebudzenia, które serwuje Litwinom carska ochrana, czyli antypolsko, funkcjonuje ten mit tych, którzy padli. Oni, ci żmudzini, którzy padną wtedy, będą kontrą wobec tych, którzy posłuchają caratu. Dabar lękaj ne prapuole, kojżmejcici aj givi. Jeszcze Polska nie zginęła, gdy Litwini żywi, gdy żmudzini żywi. Żmudź nigdy nie stanie się antypolska. Ona najwyżej będzie neutralna, a najczęściej jak może to od razu odnosi się z sympatią do Polski. Ba, taki rdzenny żmudzin, profesor Bumblauskas, przyznaje się i jest dumny z Piłsudskiego, którego przecież większość Litwinów nie znosi. Dlaczego? Bo on twierdzi, że tylko żmudzin był w stanie tych Polaków pozbierać i pobić Rosję. I ja go w tym popieram. On ma tu rację.
No właśnie, większość Litwinów nie cierpi Piłsudskiego. Czy te zaszłości historyczne...
giną!
Ale czy one nadal nie są zbyt silne, żebyśmy mogli mówić o naprawdę prawdziwej przyjaźni polsko-litewskiej?
Drogi Janku, one są bezsilne wobec tego, co się teraz dzieje. One są naprawdę bezsilne jak zarazka wobec antybiotyku. Pęka! Dlaczego? Dlatego, że odkrywają, że przyłączając się do tradycji całej Rzeczpospolitej, nie do polskiej, bo oni to brali za Polską wcześniej, Litwa staje się silniejsza, Litwa staje się piękniejsza. a nie zyskuje na tym. Litwa nie jest subpolską, ona jest odrębną częścią i musi być odrębną, jak czwarta noga u stołu, bo inaczej będzie ten stół kulawy. Czy nogi sobie nie przeszkadzają? Blat musi być wspólny, czyli wspólna tradycja. I ten blat jest ołtarzem Europy. I to jest ważne. Druga część powstania. My jesteśmy potrzebni Europie jako Rzeczpospolita. Bo dopiero tutaj bije serce Europy. Gdzieś na spotkaniu tych czterech narodów. Każdy ma z nich swój środek Europy. Ale każdy ten środek jest fałszywy, bo Europa nie jest kontynentem. Duchowo wszystkie cztery są zdecydowanie środkiem i sercem. I tu się spotyka prawosławny wschód z katolickim zachodem, skandynawska północ z Bałkanami. Nie ma innego serca i innego. Wiedeń sobie przypisuje, czasem Praga, ale to są jakieś takie poboczne, powiedziałbym, nerki i wątroba. Natomiast serce jest tu dokładnie, bo to jest skrzyżowanie Europy. No i najważniejsze, tu się rozstrzygają również rzeczy. Tu powstrzymano najazd mongolski. Tutaj Turcy połamali zęby. No i na koniec bolszewicy. A więc Europa zwraca uwagę na owo święto. Powinno być to również dedykowane pozostałym Europejczykom. Spójrzcie, że żyjecie na obrzeżach duchowej Europy, bo istnieje ogromny wschód, aż po Ural, który jeszcze Europą w myśleniu pozostałych nie jest, ale który już dawno nią jest, który jest jakby Europą przyszłości. Mamy trzy Europy. Europa, która zawsze była niepodległa, no ta zachodnia. Europa, która 18 roku, od Finlandii do Grecji. I wreszcie Europę Wschodu, która dopiero będzie kiedyś. Przypomnę tutaj slogan, hasło, które Tatarzy wypisali w Kazaniu podczas mundialu ostatniego na przywitanie Polaków. Polacy, kim wy byliście, my teraz jesteśmy. Ale kim wy jesteście, my Tatarzy kiedyś będziemy. I to jest przesłanie na wschód. Nie dlatego, żeby mu źle życzyć, tylko żeby Rosjanie odetchnęli wolnością również. Pamiętajmy, powstanie styczniowe również zawiera element walki o Rosjan. Obudźcie się. My walczymy z caratem, a nie z wami. Stąd około 100 Rosjan stanęło po stronie powstania. Film Szarża, czy Szwadron, przepraszam, kończy się właśnie czymś takim, że Rosjanin zbiega z szeregów i staje po stronie powstania, choć wie, że zginie lub zostanie bez ojczyzny, gdyż walczy o swoje dzieci, o przyszłość. On widzi, że tu jest przyszłość, a nie w caracie, który się kiedyś rozleci. I powstanie wypowiedziało wojnę. Kobiety Rzeczpospolitej, nie tylko polskie. Ja ze zdumieniem odkryłem, że litewskie kobiety też nosiły czernie. Caratowi i wygrały. Dodajmy, że małżeństwo Piłsudskich zostaje zawarte w kwietniu 1863 roku. Józef Wincenty Piłsudski, ojciec marszałka, był wtedy naczelnikiem cywilnym powiatu rosyńskiego. I na chwilę zawarcia w związku małżeńskiego w kaplicy w Teneniach wyzwolono ten obszar. Obsadzili go powstańcy. To była wolna Litwa. I warto to Litwinom powiedzieć, bo to jest w środku Żmudzi. Tenenie 3 dni były wolne, bo tyle trwał ślub i wesele. Po czym się zwinęli, mogło wejść wojsko rosyjskie, ale to już nie miało znaczenia. Ludzie w środku byli wolni, bo na moment mieli wolną Litwę. I tak to się działo we wszystkich narodach Rzeczpospolitej.
Mówiłeś o zmartwychwstaniu, nie wiem, czy o zmartwychwstaniu też, czy na pewno nie o zmartwychwstaniu, a na pewno nie o powstaniu styczniowym myślał Bob Marley, gdy pisał Redemption Song. Piosenkę tą tydzień temu zgrano podczas audycji Riksza Miłosierdzia, która jest co pewien czas w piątki o 15:00. W najbliższy piątek również będzie. Także
dziś jest piątek.
Tak, ale za tydzień właśnie. Za tydzień o 15:00 Riksza Miłosierdzia. Krzysztof Jabłonka, bardzo serdecznie
bardzo dziękuję za rozmowę. No, bądźmy wierni powstaniu styczniowemu.
I oddajmy głos Bobowi Marleyowi.